każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym jak zwykle podsumowujemy i omawiamy najważniejsze wydarzenia ostatniego tygodnia. Proszę Państwa, dzisiaj oczywiście tym wydarzeniem, które będziemy omawiać, jest wojna, otwarta wojna na Ukrainie. Rosja, Sowieci zaatakowali haniebnie Ukrainę kilka dni temu. Ukraina broni się i będziemy o tym właśnie rozmawiali, o rozwoju sytuacji, o tym, co tam się dzieje, jak nasi lokalni politycy właśnie tę sytuację będą oceniać. Trzy pary dzisiaj, jak zwykle. W pierwszej parze naszych gości witam pana Jacka Budzińskiego, radnego miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam również pana Dariusza Legutowskiego, radnego miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Panowie, no dzisiejszej nocy, właściwie no nasz, już to poranek był u nas, doszło do kolejnych ataków na Kijów, bo tam chyba jest ta główna arena walk tej wojny otwartej, która toczy się między Rosją a Ukrainą. Ukraina trzyma się, prezydent Zełenski informuje co jakiś czas o tym, jak wygląda sytuacja. Jest bardzo trudna, ale Ukraińcy nie składają broni, walczą, likwidują te oddziały rosyjskie. Pytanie do pana Dariusza Legutowskiego, bo widzimy już, że Rosjanie przyjęli inną taktykę, atakują już dzielnice mieszkalne po to, żeby złamać tego ducha bojowego wśród Ukraińców. Pytanie zatem, gdzie zatrzyma się pana zdaniem Putin?
A, gdzie się zatrzyma, to chyba nikt nie wie. Cały świat się zastanawia, tak, jak ten człowiek jest w stanie skończyć tą wojnę, czy jest w stanie w ogóle. Bardzo dramatyczna sytuacja ludzi, naszych sąsiadów. Nie spodziewaliśmy się, że po II wojnie światowej na naszym kontynencie, tuż za naszymi granicami, będziemy mieli kolejną wojnę. Mówiliśmy przez te wszystkie lata, że nigdy więcej wojny, a czy wszystko zostało wykonane w tym kierunku tak, jak należy, żeby do tego nie doszło. Też zapewne nasze elity polityczne, polskie, europejskie, pewnie też by mogły się zastanowić nad tym, czy oby na pewno wszystko zostało zrobione jak należy w tym kierunku, żeby nie doszło więcej do tego, co dzisiaj mamy za naszą granicą.
Dopytam, wspomniał pan o tych właśnie elitach politycznych, o politykach, o rządzących w poszczególnych krajach europejskich. Na ich tle chyba prezydent Zełenski no, jawi się jako ten, który rzeczywiście jako jedyny potrafi tak twardo, zdecydowanie oprzeć się temu najeźdźcy sowieckiemu i dać temu odpór, nie poddaje się, zagrzewa naród do walki. Rzeczywiście postawa chyba bardzo, bardzo godna naśladowania. Nie wyjechał z Kijowa przede wszystkim w najtrudniejszej sytuacji.
Oczywiście zaskakuje nas postawą bardzo patriotyczną, który jest z narodem w najgorszej chwili próby i chwała mu za to. Jednak tutaj możemy zauważyć, że został sam. Został sam, ich naród jakby nie może liczyć na pomoc, nie zdążyli wejść do jakichś sojuszy obronnych. Nie udało im się wykorzystać ten czas, jaki był po rozpadzie Związku Radzieckiego po 1989 roku, tak jak Polska to wykorzystała, z czego no, jesteśmy zadowoleni, że w jakiś sposób przynajmniej...
Daje nam to jakieś gwarancje, prawda?
Tak, daje nam to jakieś gwarancje. Jesteśmy, że tak powiem, w pewnym stopniu zabezpieczeni, chociaż nie do końca. Też musimy się nad tym zastanowić i przemodelować naszą politykę zbrojeniową. I czeka nas jakby tutaj taka weryfikacja tego wszystkiego i powrót do rozmów nie tylko jakby tutaj z naszymi najbliższymi sąsiadami, ale też wewnętrznie też musimy jakby...
No wspólny wróg gdzieś zewnętrzny konsoliduje i powinien konsolidować nas jako, prawda, Polaków, naród, bo wiadomo, że my tego wroga też będziemy mieli za chwilę bardzo blisko już siebie.
Także nie ma miejsca na spory, musimy się po prostu zabrać do roboty i spróbować znaleźć porozumienie tej sytuacji, jak się przestrzec przed ewentualną agresją na kolejne państwa, jak pomóc Ukrainie, w jaki sposób, co możemy zrobić. Bardzo cieszy postawa mieszkańców Zielonej Góry, którzy wczoraj organizowali zbiórkę pod marketem, chyba przerosła wszystkich oczekiwania. Też mieliśmy dwa dni temu, w czwartek wieczorem, manifestację zorganizowaną przez Urząd Miasta Zielona Góra, na której było wielu mieszkańców, radnych. To widać, że jest bardzo ważny dla nas wszystkich czas i musimy, że tak powiem, się przygotować do ciężkich czasów.
Musimy się przygotować do ciężkich czasów, to na pewno. Wspomniał pan tutaj o tej solidarności z Ukraińcami, przecież znamy ich, bardzo wiele osób tej narodowości pracuje u nas, funkcjonuje między nami, to już właściwie jest dla nas normalna sytuacja, że słyszymy też ten język gdzieś między nami na ulicach, w sklepach, w różnych, naprawdę w różnych sytuacjach. Przejdziemy do pana Jacka Budzińskiego. No, stara maksyma rzymska mówi si vis pacem parabellum, czyli pragniesz pokoju, gotuj się do wojny, a tymczasem Putin dzisiaj rano zagroził Finlandii i Szwecji tym, że jeżeli będą chciały wejść do NATO, to spotka ich być może coś takiego jak Ukrainę. No, pytanie, czy Putin oszalał?
No, nie. Panie doktorze, ja trochę znam z uwagi na to, że jestem historykiem, historię Rosji i historię ich wojskowości. Proszę zawsze pamiętać, że Rosjanie niczego nie robią bez wcześniejszego zaplanowania. Potrafią planować wielopłaszczyznowo i kilka kroków do przodu i jeszcze ulubioną ich taktyką jest stosowanie tzw. maskirowki, czyli odwracania uwagi od rzeczywistych ich celów. Teraz ładnie nam się to komponuje. Kryzys naszej granicy białorusko-polskiej. W mojej opinii to była właśnie typowa maskirowka i element układanki Putina. Świat rozmawiał o kryzysie naszej granicy, a w tym czasie armia rosyjska rozstawiała kolejne dywizje z granicy białorusko-ukraińskiej i rosyjsko-ukraińskiej.
Czyli akcja na granicy z Białorusią, uważa pan, że była zaplanowana po to właśnie, żeby ukryć i skierować uwagę wszystkich na ten element, a zostawić Rosję i Donbas w spokoju, bo tam były rozstawiane te wojska.
Żeby skierować główną uwagę. Mm-hmm. Żeby skierować główną uwagę, bo w dzisiejszych czasach no, mamy satelity na niebie i to w dużej ilości i te ruchy wojsk rosyjskich były widoczne, natomiast tak jak przed chwilą powiedziałem.
Jeśli ktoś je chciał obserwować, to byłyby widoczne, tak.
One są po prostu dokładnie zaplanowane. Zresztą ta wojna na Ukrainie teraz trafiła na kropkę na tej, przecież no pamiętamy 2004 rok, oszukane wybory, gdzie Rosja chciała zrobić prezydentem swojego człowieka Janukowicza, w końcu go zrobiła. Pamiętamy nie tylko Euromajdan, ale i pomarańczową rewolucję. No. Ukraina też nie jest jednorodna. Zachód ciąży ku Unii Europejskiej i NATO, chociaż w mojej ocenie, no niestety, ale Ukraina do NATO nie zostanie przyjęta, nikt nie będzie ryzykował. Natomiast ta wschodnia Ukraina jest i była zawsze prorosyjska, tam dużo mieszka Rosjan i dlatego też w mojej ocenie głównym celem Putina jest opanowanie przede wszystkim wschodniej, zindustrializowanej Ukrainy, natomiast atak na Kijów no jest po prostu dla mnie oczywistym. No, złamanie stolicy podcięłoby skrzydła obrońcom.
Ale to nie uważa pan, że Putin chce rzeczywiście zmienić władzę w Ukrainie na władzę, która będzie bardzo jemu przychylna, wręcz no, że będzie to jakiś satrapa, który będzie się kłaniał przed Putinem w każdej sytuacji, a Ukraina stanie się republiką? Nie uważa pan tak?
Znaczy, ja właśnie o tym mówię.
Że mówił pan o wschodzie, że tu o wschód chodzi bardziej.
Tak, ale atak na stolicę ma podciąć skrzydła, bo tak naprawdę odwagi Ukraińcom nie brakuje, jak widzimy. Natomiast czego im brakuje? Broni im brakuje i to nowoczesnej, chociaż to jest o wiele silniejsza armia niż w 2014 roku. Zresztą no, proszę popatrzeć, Amerykanie już zaproponowali prezydentowi Ukrainy ewakuację, chociaż myślę, że oczywiście Ukraińcy mają przygotowane miejsca na terenie Ukrainy, to duże państwo, aby ewentualnie tam przemieścić swojego prezydenta, który dalej będzie kierował obroną. I teraz tak, wydaje mi się, że najbliższe 3-4 dni będą decydujące, bo Rosjanie założyli taktykę blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej, czyli pokonać Ukrainę, albo chcą pokonać Ukrainę w 5, góra 7 dni. Stąd te precyzyjne uderzenia, stąd używanie spadochroniarzy, używanie także żołnierzy, którzy podszywają się pod Ukraińców. Jeżeli ten opór Ukraińców będzie trwał dłużej, to być może ta Ukraina zamieni się w drugi Afganistan dla Rosji, ponieważ proszę pamiętać, że pokonanie całej Ukrainy, nawet zamontowanie tam swojego prorosyjskiego rządu nie skończy tego konfliktu. Po pierwsze, będzie to Rosję dużo kosztować, taka okupacja, a po drugie, przecież to jest dla mnie oczywiste, że jeżeli normalna wojna się skończy, to rozpocznie się wojna partyzancka. Znakomita większość Ukraińców jest bardzo niechętna wobec Putina i to poddanie się Ukrainy nie zakończy tego problemu. Natomiast, jeżeli chcemy w jakiś sposób zatrzymać Putina, to w mojej ocenie należy rozmawiać i to bardzo otwarcie z Chinami, bo dla mnie Chiny tylko mogą na dzisiaj zatrzymać Putina. Zawiodła kompletnie Unia Europejska. Niemcy prowadzą swoją taką politykę uległości, proszę popatrzeć.
Bardzo niejednoznaczną, tak? Prawda? Niektóre decyzje są zastanawiające.
Możemy sobie przypomnieć inwazję na Gruzję, tak? Wojny w Czeczenii. Stosunek właśnie do Euromajdanu, czy wcześniej pomarańczowej rewolucji, stosunek do aneksji Krymu. Zawsze Niemcy usprawiedliwiały Putina, myśląc, że taka polityka eksmentu, taką jak stosowano wobec Hitlera w latach 30., będzie w tym przypadku skuteczna. Sankcje, które nałożyła Unia Europejska, one były zaplanowane przez Putina. Tak naprawdę groźne dla niego byłoby właśnie wykluczenie Rosji z tego międzybankowego systemu SWIFT, ale temu sprzeciwiają się oczywiście Niemcy.
No już dziś, ale panie radny, już dziś rano informacja się pojawiła, że Niemcy, jak i Włosi zmieniają stanowisko w tej sprawie i no być może uda się rzeczywiście wykluczyć Rosję z tego systemu. Ktoś tam poszedł, mówiąc krótko, po rozum do głowy.
Bardzo dobrze, bo to by uniemożliwiło pranie brudnych pieniędzy nie tylko przez oligarchów rosyjskich, ale także przez mafię rosyjską, bo tamtędy te pieniądze trafiają już w formie legalnej, że tak powiem, na rynek walutowy. Na samo zakończenie, bo pewnie za chwilę pan będzie prosił o rozmowę następną parę, proszę pamiętać, że Rosjanie, oni nie szanują...
Mam jeszcze jedno pytanie do obu panów, także ostatnie zdanie.
Oni nie szanują siły argumentów. Oni jedyne, co szanują, to argument siły.
Panowie, zatem wracamy do pana Dariusza Lugodowskiego. Mamy jeszcze dwie minutki. Uważa pan, że po tym, co się wydarzyło, Polska powinna prowadzić normalne kontakty dyplomatyczne z Rosją? Pan Dariusz Lugodowski.
No, nasza polityka chyba bardzo znacząco powinna zostać zweryfikowana, też i gospodarcze, wszelkiego rodzaju podejście do tej polityki gospodarczej również. Czy z takim partnerem, jakiego mamy na wschodzie, który nie stosuje zasad, czy my powinniśmy dalej w ten sposób współpracować jak aktualnie, to na pewno jest duży opór społeczny, ale też i myślę, że politycy też do tego muszą dorosnąć i w jakiś sposób wyciągnąć z tego wszystkiego wnioski i dalej nie popełniać błędów. Oczywiście są tutaj uwagi do zachowania niektórych naszych sąsiadów czy znajomych partnerów w Unii Europejskiej, bo przez ich interesy wydają się dla nich najważniejsze i nie potrafią odpuścić, trochę poświęcić swoich interesów, bo tylko twarde sankcje jakby mogą w tym wszystkim pomóc, a czas odgrywa tutaj bardzo ważną rolę i Rosja Putina zatrzyma się tylko wtedy, kiedy Zachód jest zjednoczony. Także nie ma tutaj miejsca na spory, musimy, że tak powiem, wyciągnąć z tego wnioski.
Postawmy kropkę i oddajmy głosy panu Jackowi. Tak jest, panu Jackowi Budzińskiemu. To samo pytanie, czy w tej sytuacji my będziemy jeszcze, czy powinniśmy prowadzić normalne stosunki dyplomatyczne z Rosją? Pan Jacek Budziński.
Stosunków dyplomatycznych nigdy nie należy przerywać i spalić wszystkie mosty, bo rozmowy są potrzebne.
Czy mamy z kim rozmawiać, to jest pytanie, no bo czy Putin jest człowiekiem, z którym należałoby rozmawiać?
Należy z nim rozmawiać. Niestety, ale należy z nim rozmawiać, bo lepiej jak rozmawiają dyplomaci czy politycy, niż rozmawiają karabiny albo działa. Natomiast musimy sobie jasno teraz uzmysłowić, że rację jednak miał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kiedy mocno stanął po stronie Gruzji podczas inwazji na to państwo, mówiąc zdanie, które dzisiaj się sprawdza. On powiedział w ten sposób: musimy się przeciwstawić Putinowi i Rosji, bo dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, a pojutrze Polska.
Tak, my jeszcze krainy bałtyckie, a potem przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę.
Za chwilę staniemy się krajem frontowym. Oczywiście atak na Polskę oznaczałby uruchomienie 5 artykułu o wzajemnej obronie NATO, ale tam jest zapis, że te państwa mają nam pomóc bez zbędnej zwłoki, tak? Ale to oznacza? Proszę popatrzeć, dzisiaj Rosjanie prowadzą wojnę na kilku, że tak powiem, odcinkach. Mają nowoczesne uzbrojenie, bo zwiększyli nowoczesność swojej armii z 16% do 61%. Więc to jest groźny przeciwnik, należy się przygotować i należy przede wszystkim sobie wybić z głowy, że Putin jest typowym, nie wiem, wytworem zachodniej dyplomacji.
O tym właśnie, stąd moje pytanie właśnie było, czy mamy z kim rozmawiać. A panowie, musimy kończyć, panie radny, niestety.
Dziękuję bardzo.
Pan Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję serdecznie. Pan Jacek Legutowski, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska, również dziękuję serdecznie, panowie.
Dziękuję.
Na koniec tylko powiem, że właśnie... Do zobaczenia. Na koniec tylko powiem, że kolejny pocisk rakietowy uderzył w budynek mieszkalny, podał Polska The Times akurat w tym momencie. Za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, to jest program Sobota po 9. W drugiej parze naszych gości witam pana Karola Zieleńskiego, dyrektora biura gabinetu wojewody lubuskiego. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam państwa.
Witam również pana Tomasza Nesterowicza, radny miasta Zielona Góra, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panowie, zacznijmy może od pana Tomasza Nesterowicza. Pytanie do pana. Co się musi wydarzyć, żeby Rosja zatrzymała się, żeby zakończyć tę otwartą wojnę i mordowanie już w tej chwili niewinnych ludzi i społeczności ukraińskiej? Pan Tomasz Nesterowicz.
Rzadko mi się zdarza mówić emocjonalnie. Zazwyczaj mówię w sposób bardzo stonowany. Ale dzisiaj pozwolę sobie odpowiedzieć w taki sposób, żeby także pokazać to, co w mojej duszy gra.
Proszę mówić.
Gdybyśmy mieli sytuację, w której my, tak jak dzisiaj dyskutujemy, stalibyśmy na ulicy, patrzyli, jak ktoś gwałci kobietę i stalibyśmy i dyskutowali na ten temat, to w sposób naturalny wszyscy by nas określili mianem tchórzy. My mamy sytuację taką, że cały świat się przygląda, także my, Polacy.
Wręcz temu, o współudział jak... by nas chyba oskarżono nawet.
Nawet tak. A my się spokojnie przyglądamy, jak jest niszczone, mordowane państwo. I to się nazywa polityka. Ja, jak wielu Polaków, jak wielu moich przyjaciół, znajomych, mam w szafie mundur wojskowy, mam plecak spakowany, mam buty i szczerze moje serce się rwie, żeby stanąć razem z Ukraińcami. Mam rodzinę, mam dzieci, mam bliskich, ale mam świadomość tego, że jeżeli nie powstrzyma się w tym momencie, teraz, tego, co się dzieje na Ukrainie, to jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że za moment takie same sytuacje będą w Polsce. Naprawdę, naprawdę nie trzeba dużej filozofii, żeby poczytać, co jest podstawą obecnie polityki rosyjskiej, co jest ich celem. Putin od wielu lat mówił, jakie są cele rosyjskie. Jego ideologiem jest Aleksander Duganin. Wystarczy poczytać, co napędza Rosję. I Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. My dyskutujemy, co zrobił Zachód. My powinniśmy dyskutować, co zrobiło państwo polskie, co zrobiliśmy my. Organizujemy pikiety, organizujemy zbiórki. To jest oczywiście bardzo dobre.
Wysyłamy również amunicję, kolejny transport, tak, broń, tyle co
ale,
możemy. Wydaje się, że
ja
to zrobimy.
Ja pójdę za słowami byłej prezydent Litwy, która powiedziała prosto, jako jeden z wielu polityków. Tak się okazało, że, przepraszam, kobieta ma, zabrzmi to paskudnie, ma większe jaja niż większość polityków w Europie. Ona powiedziała prosto. Ukrainie trzeba pomóc militarnie. Jest wielu Polaków, i to musi wyraźnie wybrzmieć, którzy są gotowi pójść i walczyć ramię w ramię z Ukraińcami. Oni nie potrzebują teraz tak naprawdę tego, żebyśmy wysyłali im puszki z jedzeniem. Oni potrzebują wsparcia. My mówimy o tym, że oni mają się bronić, że będzie partyzantka. Ale po co oni mają ginąć, skoro oni wiedzą, o tym mówił prezydent Zełenski, że żadne państwo, które jest członkiem NATO, nie chce udzielić pomocy militarnej Ukrainie. Niech Kijów teraz się zamknie, stanie się twierdzą. Ukraińcy będą ginąć. Ale po co? My żyjemy mitem o tym, że nas zostawił Zachód w 1939. A co my teraz innego robimy?
No widzi pan analogię między tymi sytuacjami?
Ale oczywiście, że tak, bo różnica pomiędzy nami, a i tu pan redaktor trafnie zauważył, tak, że my mamy piąty paragraf, piąty artykuł, tak, umowy z NATO. Ale tak naprawdę co on oznacza? Że do nas ktoś przyjedzie za 30 dni.
No niezwłocznie tam jest chyba napisane, tak? Ktoś, takie, tak, ale, tak to słowo
tak,
jest,
ale prawda,
taka konstrukcja.
Jest taka, że jakby sam cykl powoływania jednostek, tak, uzyskiwania zgód, to jest około 30 dni. My mamy bardzo wiele odnośników historycznych, tak? Ja wywalam, przepraszam, ludzi z mojego Facebooka. Tak swoją drogą zapraszam do mojego Facebooka, bo tam publikuję wpisy moich przyjaciół z Ukrainy, którzy siedzą teraz w schronach, bo to też musi trafiać do opinii publicznej, co się dzieje na Ukrainie, bo my musimy w końcu otworzyć oczy. Po prostu my musimy otworzyć oczy. To nie jest coś, co możemy po prostu dyskutować, zastanawiać się, jakie będą kierunki. No, to jest coś, co za chwilę może stanąć przed naszymi drzwiami. Jak ja patrzę na moją rodzinę, na moich dzieci, patrzę na zdjęcia, które przysyłają mi moi przyjaciele z Ukrainy, to ja mam świadomość przykrą, że nikt nie chce wojny.
Oddajmy
Ale
głos.
My mamy sytuację taką, że jeżeli jako Polska, jako kraj nie zareagujemy, to za moment będziemy mieli taką samą sytuację przy swoich granicach.
Postawmy kropkę, oddajmy głos panu dyrektorowi Zieleńskiemu. W takim razie no bardzo osobiste, bardzo emocjonalne słowa z ust pana Tomasza Nestorowicza tutaj padły, pan Karol Zieleński. Zatem czy pan się też z tym zgadza, że powinniśmy ostro reagować, my jako Polska, że te działania polityków europejskich są również niewystarczające, są, po prostu tak naprawdę markują podobno to, co powinno się wydarzyć w tej sytuacji. Pan Karol Zieleński.
Powiem tak, bardzo, bardzo ładnie emocjonalnie tutaj pan radny powiedział, natomiast proszę zwrócić uwagę, tak, teraz trwa konflikt otwarty, konflikt zbrojny na Ukrainie, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy to premier Beaty Szydło, czy teraz Mateusza Morawieckiego, od wielu lat wskazywali na zagrożenie ekspansją rosyjską, wskazywali prawdziwe cele przywódcy tego państwa, bo nie wiem, czy można teraz mówić o przywódcy narodu, obserwując te protesty Władimira Putina, kiedy protestowaliśmy przeciwko Nord Stream 2, kiedy apelowaliśmy mocno do naszych partnerów na zachodzie Europy, żeby jednak otwierali te oczy szerzej, żeby nie patrzyli na swój partykularny interes, jak to było w przypadku Niemców, czy teraz przy okazji SWIFT-u Włosi też mają swoje inne cele niż my. Naszym celem jako Polski jest przede wszystkim obrona Polaków. Nie obserwujemy tego konfliktu z założonymi rękoma. Od wielu miesięcy polska dyplomacja, która jest bardzo kompetentną dyplomacją, pod przywództwem ministra Zbigniewa Rała.
Panie dyrektorze, ale to ja rozumiem, tylko że nie ma co ukrywać. My tu dzisiaj widzimy, że za kilka lat kolejnym celem może stać się po prostu Polska i kraje nadbałtyckie. To wynika jakby z tych działań rosyjskich.
Panie redaktorze, i Polska, i kraje nadbałtyckie są w zupełnie innym położeniu, w zupełnie innej płaszczyźnie. Jesteśmy członkiem NATO. I to, co powiedział pan radny, że Polska powinna się włączyć do działań wojennych, to jest w ogóle nieodpowiedzialne podejście, bo to angażuje absolutnie od razu całe siły NATO. To możemy sobie opowiadać takie rzeczy, ale to nie jest zgodne z tym, co jest teraz prawdziwym celem państwa polskiego. My jesteśmy przygotowani. Teraz w związku z tym kryzysem wojewodowie, w tym wojewoda lubuski Władysław Zajczak, prowadził wzmożone działania. Jesteśmy otwarci, aby przyjąć wszystkich, którzy chcą uciekać przed rosyjską agresją, wszystkimi Ukraińcami, którzy chcą poszukać schronienia na naszym terenie, w naszym państwie. Wszystkim im pomożemy. Wysłaliśmy po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego amunicję. Co możemy robić?
No właśnie, co jeszcze możemy zrobić w tej sytuacji? Mówił pan, że jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjąć sporą rzeszę, prawda, i pomóc Ukraińcom. Rzeczywiście tak jest? Mamy te miejsca gdzieś zaplanowane, tak, żeby ich przyjąć, żeby na przykład dzieciom zapewnić też jakieś normalne warunki, powiedzmy, do nauki, do funkcjonowania?
Tak, mamy warunki, mamy możliwości. Nie określimy, ile tych miejsc mamy, nie powiemy, gdzie mamy te miejsca. Jesteśmy na to przygotowani. Jesteśmy przygotowani na wielu płaszczyznach. Przyjmujemy, działają punkty recepcyjne na granicy polsko-ukraińskiej. Przyjmujemy obywateli Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Rozumiemy to jest straszna rzecz. Natomiast naszym podstawowym celem jako kraju jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej.
Dobrze, wrócimy zatem do pana Tomasza Nestorowicza. Mamy jeszcze kilka minut. Panowie, pan Tomasz Nestorowicz w tej sprawie jeszcze coś by chciał na pewno dopowiedzieć.
Dokładnie tak. Znaczy, chciałbym się odnieść do tego, że jesteśmy przygotowani. No, prosta analiza tego, jak wyglądała współczesna wojna na terenie Armenii, jak wygląda teraz wojna na Ukrainie, pokazuje, że niestety, i to musi bardzo wyraźnie wybrzmieć, my nie jesteśmy przygotowani. Rosja przejęła pełną dominację nad w zasadzie przestrzenią powietrzną nad Ukrainą. Tak, ostrzał jest prowadzony i Ukraińcy nie są w stanie się obronić za pomocą rakiet, za pomocą artylerii dalekiego zasięgu. I przekładając to na naszą rzeczywistość, dokładnie tak samo by to wyglądało.
Panie radny...
Ale za chwilę pan się odniesie, panie dyrektorze.
Ale panie redaktorze, panie radny...
Za chwilę...
Ja naprawdę...
Panie dyrektorze, za chwilę się pan odniesie, panie dyrektorze, za chwilę pan się odniesie.
My mamy taką trochę sytuację podobną, jak była w 1939. Większość polityków
zachodnich... Nie mamy takiej sytuacji, panie radny.
Panie Karolu, za chwilę pan się odniesie.
Nie razem. Informacji defetyzmu jest nieuprawnionej.
Panie Karolu, za chwilę pan to skomentuje. Panowie, kończy pan Tomasz Nestorowicz minutę i później pan Karol Zieleński. Bardzo proszę.
Dokładnie poproszę pana Karola o nieprzerywanie i wysłuchanie.
Panie Tomaszu, minutka.
Edukacja nie boli. Więc proponuję odrobić lekcję historii. 1938-1939 rok był efektem tego, że politycy europejscy nie brali na poważnie tego, co robił Hitler i o czym napisał Mein Kampf. Podobnie jak obecnie politycy europejscy nie biorą pod uwagę, że to, co chce zrobić Putin, jest dokładnie opisane w pracach, na których on się opiera. Tak?
To jest pułkownik KGB, dodajmy, prawda? Oficer, z którego chyba to KGB nie wyszło nigdy.
Polecam wrócić do biblioteki, poczytać opracowania, na których się opiera obecna geopolityka Rosji. Tak, bo mówienie o tym, że Putin jest nienormalny, jest daleko posuniętym nieporozumieniem. On jest bardzo normalny, on jest bardzo racjonalny, może w sposób trudny dla nas do przyjęcia, ale on realizuje założenia ideologiczne.
Postawmy kropkę.
Tylko chciałbym skończyć
jedno zdanie jeszcze.
My różnica między nami a Ukrainą jest bardzo prozaiczna. Podpisany papierek. Ukraińcy mają problem, który mają, tak, teraz. On się bierze tylko stąd, że oni chcieli przystąpić do Unii Europejskiej. My jesteśmy. I chcieli przystąpić do NATO. My jesteśmy. To są dwa papierki.
Dobrze.
Tylko to są dwa papierki.
Pan Karol Zieleński, w takim razie ad vocem do wypowiedzi pana Tomasza Nestorowicza i kończymy, panowie.
Tak, jedyne, z czym się mogę zgodzić z panem radnym, to, że edukacja nie boli, a wnioski są takie, że każda kolejna wojna jest inna od poprzedniej. I proszę tutaj nie siać dezinformacji i defetyzmu, że Polska jest nieprzygotowana. Od 2016 roku osiągnęliśmy...
Panie Karolu, wie pan,
ale mówi pan Karol Zieleński
wojenna,
teraz.
Duży jaka jest postęp, wojenna Rosji?
Mówi też teraz pan Karol Zieleński, panowie.
Dobrze. Pan Karol mi przeszkadza, ja pozwolę sobie też przeszkadzać. Dobrze. My robimy jakąś taką wizję dziwną.
Ja czuję się lekko oburzony tym, że na wstępie wszystkiego deprecjonuje pan pozycję państwa polskiego. Mówi pan o walce, o obrazkach, o tym wszystkim. Tworzymy państwo polskie, zrobiliśmy ogromny postęp, przeznaczamy ogromne środki na armię, na wsparcie.
Panowie, ale nie razem, bardzo proszę, panie Tomaszu.
Antyrakietową ma Polska. Żadną. Proszę
ale skąd
zobaczyć,
pan
jak wygląda lotnictwo polskie.
Ale skąd pan
to
wie? Nie wie pan. Pan tego nie wie. Pan Boże. Tego kompletnie
pan Karol
nie
Zieleński
nie
kończy, panowie. Bardzo proszę.
Z tego, jakim my dysponujemy potencjałem militarnym. Pan tego może nie wiedzieć i w przestrzeń publiczną puszcza pan taki defetyzm i dezinformację, tak? A proszę zwrócić uwagę, tak,
informacje
to, co pan mówił, edukacja nie boli,
dostępne.
Nie boli. Nowym elementem wojny jest wojna hybrydowa.
Na temat
tym właśnie
na przykład
Karakali
jest informacją ogólnodostępną. Naprawdę.
Nie są wszystkie
mamy
informacje, nie są ogólnodostępne.
No, myślę jednak, że te wszystkie informacje tajne, to one nie przeciekają jednak do opinii publicznej, nawet na razie dziennikarzy, bo to by było chyba zbyt duże nieporozumienie.
Rakiet to nie jest informacja tajna.
No, wie pan, zależy jakich. Wydaje mi się, że jednak nie wszystkie informacje też militarne docierają do...
F-16 na temat tego, jakie mamy lotniska, skąd one startują. To są
I mamy te samoloty, prawda? No i mamy te samoloty. Na szczęście mamy tę flotę tych samolotów, prawda, kilkudziesięciu. Panowie, dobrze, dyskusja burzliwa.
Mamy pełen potencjał, ale też proszę zwrócić uwagę, panie
musimy kończyć. Ostatnie zdanie.
Elementy, wojny hybrydowej i dezinformacje ukrytej jakiejś opcji, jakieś dziwni ludzie wypowiadający dziwne rzeczy, puszczający w polską przestrzeń publiczną. To jest dezinformacja, to jest element wojny hybrydowej. To jest robienie ukłonów wobec Władimira Putina.
Panowie, kończymy, musimy kończyć. Czas nam się niestety wyczerpał, a dyskusja pewnie by była bardzo długa. Mam nadzieję, że owocna i emocjonalna również. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w programie. Pan Karol Zieleński, dyrektor Gabinetu Wojewody Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Pan Tomasz Nesterowicz, radny miasta Zielona Góra, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Do widzenia państwu.
Dziękuję bardzo, a już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, to jest program Sobota po 9. W trzeciej parze naszych gości witam pana Piotra Bodnara, Konfederacja. Kłaniam się.
Kłaniam się uprzejmie.
Witam również pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, porozmawiajmy zatem, chciałbym z panami porozmawiać o tym, co może zaboleć najbardziej Rosjan, Władimira Putina, i co może spowodować, że Rosja zacznie się wycofywać z tej całej sytuacji, a chodzi mi konkretnie tutaj o nakładane sankcje, ale również inne działania, na przykład działania w sferze sportu, kultury i tego typu właśnie elementach. Pytanie do Arkadiusza Dąbrowskiego zatem, no, czy my powinniśmy rozgrywać mecz 24 marca z Rosjanami w piłkę nożną, mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata? Barażowy.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no, ten temat tego meczu wraca cały czas. Myślę, że to nie jest najważniejsza kwestia w całym tej wojnie, która toczy się na Ukrainie. Niemniej jednak uważam, że ten mecz nie powinien być rozgrywany w geście solidarności z Ukraińcami, aby jeszcze bardziej po prostu potępić całe te postępowanie Władimira Putina, tą zbrodniczą działalność, tą bezwzględność. Myślę, że wszystkie kraje Unii Europejskiej, kraje z całego świata powinny piętnować na każdy możliwy sposób po prostu Rosję w tej chwili. Ja wiem, że w Rosji też żyją przyzwoici ludzie i jest tam pewnie miliony ludzi, którzy potępiają tą agresję rosyjską na Ukrainę, ale musimy dać wyraz tej solidarności z Ukrainą. Nie możemy sobie pozwalać na drobne gesty przyjaźni do Władimira Putina. Musimy naprawdę na każdym kroku piętnować, dopóki ten konflikt, ta wojna.
Panie Arkadiuszu, wejdę w słowo, muszę wejść słowo. Przed chwilą informacja podana przez serwisy krajowe. Czas na czyny, jest decyzja w sprawie meczu z Rosją, czyli reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać meczu barażowego z Rosjanami. O awans na Mistrzostw Świata w Katarze to wspólna, jednogłośna decyzja zarządu piłkarzy i sztabu, informuje minister sportu Kamil Bortniczuk, więc mamy już decyzję.
Nie wiedziałem, że ma taką moc sprawczą. W każdym razie, panie redaktorze, decyzja i myślę, że wszystkie kraje właśnie nie tylko na tym poziomie sportowym, ale także na poziomie dialogu politycznego, oczywiście na poziomie jakiejś współpracy gospodarczej, ekonomicznej, powinniśmy zerwać oczywiście te wszystkie kontakty, zostawić, tak jak mówił tutaj Jacek Budziński, dzisiaj sobie tylko drogę do rozmów, bo te rozmowy prowadzić trzeba.
Czyli furtkę uchylić, tak? Zawsze mieć uchyloną.
Tak, bo trzeba po prostu jak najszybciej zakończyć tą wojnę, jak najszybciej trzeba doprowadzić do sytuacji, w której po prostu ludzie nie będą ginąć w całej tej wojnie.
To samo pytanie do pana Piotra Bodnara, bo mieliśmy już taką sytuację, gdzie polscy rugbyści na wózkach odmówili gry, właśnie jest turniej, prawda, międzynarodowy, odmówili gry z Rosjanami, zostali ukarani walkowerem automatycznie, ale wydaje się, że ten walkower to nie ma kompletnie znaczenia, tak naprawdę to jest największy honor honor, który mógł uczynić naszej reprezentacji właśnie ten walkover, czyli odmówienie gry z ludźmi, którymi rządzi najeźdźca, który niszczy Ukrainę, państwo ukraińskie, obywateli, społeczeństwo, a w tej chwili atakuje już nawet bloki mieszkalne, bo kolejne rakiety spadają już w tej chwili na mieszkania, a nie na pozycje wojskowe. Pan Piotr Bodnar.
Dokładnie tak. Te ataki to również na przykład świadome rozpędzenie bojowego wozu piechoty na samochód osobowy i rozjechanie. Na szczęście ta osoba przeżyła. Widzieliście pewno państwo.
Tak, widzieliśmy to w internecie oczywiście. No, dramatyczny film.
Skandal zupełny. Jeśli chodzi o to, co z Rosją, jak postępować. Myślę, że przede wszystkim oczywiście na poziomie kulturalnym, sportowym jak najbardziej odcięcie się. Moim zdaniem to cały świat powinien Rosji pokazać, że za taki typ prowadzenia polityki, takie zachowanie państwa jednego wobec drugiego jest nieakceptowane przez cały świat. Odcinamy się, ale przede wszystkim, bo możemy pomachać chorągiewką, możemy na murach malować różne napisy, ale przede wszystkim tu chodzi o odcięcie ekonomiczne. Czyli przede wszystkim cały świat odcina system bankowy SWIFT dla Rosji. Mimo też oczywiście pewnych niedogodności, jakie się z tym pojawią w rozliczeniach, bo przecież cały czas z Rosji płynie paliwo, płynie ropa. Jest gaz, tak, że to nie jest tak, że to dla nas będzie zupełnie obojętne. My na tym też ucierpimy, ale myślę, że w tym przypadku cały świat powinien się zjednoczyć. To jest jedyne sensowne rozwiązanie. Dla nas jako kraju, który jest bardzo blisko Rosji, to ten konflikt w zasadzie wcale nie jest to niemożliwe, żeby na przykład rakieta, która leci gdzieś przy granicy, nie przeleciała i nie uderzyła gdzieś w Polsce. To są naprawdę tak bliskie odległości, że ci, którzy mieszkają w tych przygranicznych miejscowościach, już w tej chwili się boją o swoje życie. Także my musimy swój potencjał militarny na pewno powiększać. My jako Konfederacja jesteśmy za tym, żeby jak najbardziej wprowadzić na wzór Czech na przykład, czy Ukrainy, która to zrobiła teraz, powszechny dostęp do broni dla obywateli wpisany do Konstytucji. My nie mamy na co czekać.
Wracamy do pana Arkadiusza Dąbrowskiego. Rzeczywiście zbroić się po zęby, rzeczywiście kupować brony, rozwijać technologię, rozwijać armię. To jest ten kierunek, który teraz powinien przyświecać naszym politykom, rządzącym. No niezależnie kto w kraju rządzi, kto w przyszłości będzie rządził. Czy to powinniśmy rzeczywiście robić, pan Arkadiusz Dąbrowski?
Ja myślę, że tutaj pan dyrektor z Urzędu Wojewódzkiego słusznie zauważył, że byśmy nie siali pewnego defetyzmu, jeżeli chodzi o nasz kraj. Mamy Wojsko Polskie, które jest bardzo dobrze wyposażone. Mamy sojusze, jesteśmy członkiem NATO i sytuacja jest bezpieczna. My byliśmy kiedyś może w strefie wpływów rosyjskich, ale nie byliśmy Rosyjską Republiką i myślę, że celem Władimira Putina jest właśnie odbudowa tej wielkiej Rosji, czyli przygarnięcie, wchłonięcie z powrotem tych terytoriów, które stanowiły część Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Czyli jesteśmy bezpieczni bardziej od tych państw, Litwy, Łotwy, Estonii?
Ja myślę, że jesteśmy bezpieczni, natomiast zwróciłbym uwagę, oczywiście Wojsko Polskie nie weźmie udziału w konflikcie zbrojnym na Ukrainie,
tak.
Ale każdy Polak może pomagać. I na przykład ja za chwilę z przyjacielem wyjeżdżam do Budomierza w województwie podkarpackim, gdzie będziemy transportować do Zielonej Góry 7 osób z Ukrainy, bo takie ogłoszenie zamieściliśmy na forach internetowych, że jesteśmy skłonni do pomocy, odezwali się ludzie. To może jest kropla w morzu, ale gdy każdy...
No ale gdyby każdy ten krok, prawda, wykonał, tak, to byłaby ta pomoc naprawdę poważna.
Gdy każdy ten krok wykona, kiedy wspomożemy Ukraińców w zbiórkach, które funkcjonują na różnych forach internetowych, finansowych, kiedy wspomożemy ich przekazaniem rzeczy niezbędnych, takie punkty są, uruchomiła je pani marszałek Elżbieta Anna Polak, uruchomił jej prezydent miasta, także uruchomiło wielu zielonogórzan, którzy są aktywnie pomagać. Myślę, że jeżeli każdy z nas ten mały krok uczyni, to możemy pomóc Ukraińcom w sposób naprawdę taki realny, namacalny. Wiadomym jest, że smutno przygląda się temu, co to się dzieje. Żadne słowa nie potrafią tego opisać. Ja też jestem naprawdę wstrząśnięty. Szanowni Państwo, to co widzimy w telewizji, to są materiały ocenzurowane. Wielu materiałów, które widziałem na różnych portalach społecznościowych, to są makabryczne obrazy ludzi, którzy zginęli, zostali rozszarpani przez ładunki wybuchowe. To jest tragedia.
To, co się dzieje, to jest tragedia. Ja sobie nie wyobrażam, bo ja wiem, że ta wojna się prędzej czy później zakończy. Mam nadzieję, że prędzej niż później. Ale nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek przywódcy, jakiegokolwiek kraju, który będzie z Władimirem Putinem utrzymywał jakiekolwiek stosunki. My przez, gdyby, szanowni państwo, gdyby nie kraje anglosaskie, to
no nie zapominajmy o Białorusi też, tak? To tam się też coś dzieje.
To za chwilę będzie pan mówił, panie Piotrze, za chwilę pan powie.
Kraje anglosaskie, to już od stuleci Europą rządziłby tandem niemiecko-rosyjski, ale teraz też zainterweniowało oczywiście Stany Zjednoczone i Wielka Brytania i cieszę się, że te dwa kraje, oczywiście Polska też, piętnują wyraźnie zachowanie Władimira Putina. W tej wojnie oczywiście oprócz tragedii, która dzieje się na Ukrainie, największym przegranym są Niemcy. Ich zachowawcza polityka w stosunku do Władimira Putina, której obrazem na lata pozostanie te 5000 hełmów, które chcieli przekazać jako pomoc Ukraińcom. Dla mnie to jest skandal.
I stawiamy kropkę.
Państwo, Władimir Putin to jest zbrodniarz wojenny i powinien skończyć tak jak Slobodan Milosewicz i inni, którzy mordowali ludzi bezwzględnie.
Na przykład?
Słucham?
I na przykład jak Nicolae Ceaușescu również, który został przez swoich obywateli zamordowany.
Dobrze. To wszystko będzie leżało od Rosjan, ale być może ten scenariusz też będzie.
Dobrze, oddajemy głos panu Piotrowi i Bodnarowi. Chciałem też spytać rzeczywiście o te sankcje, o te decyzje, które zapadają w gronach polityków. Czy one są na dzisiaj wystarczające i co jeszcze można zrobić, żeby zaszkodzić Władimirowi Putinowi i jego wierchuszce rządzącej Rosją już od wielu, wielu lat. Pan Piotr Bodnar.
Ja już wspominałem o odcięciu od systemu SWIFT, ale to musiało być odcięcie międzynarodowe, takie jednogłośne. Myślę, że to znacznie zubożyłoby Rosję w bardzo krótkim czasie, bo jednak to są rozliczenia na gigantyczne sumy za zasoby, które Rosja eksportuje. Oni będą może 2-3 miesiące w stanie przetrzymać, ale później już sami obywatele odczują to, jak zaczną biednieć, jak zaczną ubożeć, jak będzie mało towarów i tu też jest taki system, myślę, że będzie dosyć skuteczny. Oprócz tego przecież też kraje, różne kraje, między innymi Polska, wysyła na Ukrainę nie tylko pomoc humanitarną, ale też na przykład amunicję, prawda? Czyli to już tak. Jest taka wojskowa wspomożenie. Ale jeszcze tylko króciutko o tych sojuszach. Chciałem przypomnieć o tym, że żadne gwarancje międzynarodowe nie są warte więcej niż papier. Moi drodzy, jest sytuacja z 1994 roku. Ukraina pozbyła się broni atomowej, o tym wszyscy wiemy, w zamian za gwarancje, czyli coś, co jest podpisane. USA, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Federacji Rosyjskiej. Co do nienaruszalności granic i co do suwerenności.
No, tam jeszcze były dodatkowe punkty, że flota czarnomorska będzie mogła stacjonować, prawda, w pobliżu Krymu, że Rosja będzie mogła tę flotę tam utrzymywać, że swoje porty udostępni Ukraina. Tych punktów było wiele.
Tych punktów było wiele, ale widzimy, że w tej chwili trwa wojna, mimo że Rosja chyba oficjalnie nie wypowiedziała wojny Ukrainie. Jest to operacja wojskowa, tak? Możemy to pięknie nazywać. Natomiast co do gotowości Polski, ja oczywiście nie chcę siać żadnego defetyzmu. My oczywiście mamy w miarę dobrze rozwiniętą armię, ale w takiej sytuacji myślę, że trzeba myśleć o tym, żeby ten potencjał zwiększać, no i też ten powszechny dostęp do broni. To są rzeczy, Ukraina dzień przed inwazją rosyjską wprowadziła coś takiego u siebie w prawie. Myślę, że za późno oczywiście, no i kwestia tego, że taki kraj jak Polska, znając historię sojuszów i tą geopolityczną naszą sytuację, tu gdzie my jesteśmy, my naprawdę musimy być bardziej uzbrojeni niż jesteśmy w tej chwili, z tego względu, że sojusze, nawet to, co pan Nestorowicz zdaje się wspominał, te 30 dni, tak, jeśli chodzi o,
tak,
zobaczcie państwo, w Ukrainie
przegrupowanie wojsk do obrony, tak, danego państwa NATO.
Wojna trwa 2-3 dni. Gdzie w tej chwili już jest ostrzeliwana stolica i tak dalej. W Polsce byłoby podobnie, bo nie sądzę, żeby w 2 dni się armia zebrała, bo to są jeszcze sejmy, które muszą debatować, dopiero są ustawy i w tym momencie dopiero jest decyzja o reakcji, tak? Także na ten czas, kiedy zło się dzieje, trzeba być po prostu przygotowany.
Dobrze, panowie, bardzo dziękuję za te komentarze, wypowiedzi. Musimy już kończyć nasz program. Zbliża się godzina 10:00. Moimi gośćmi, naszymi gośćmi w trzeciej parze byli pan Piotr Bodnar, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Również dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pomagajmy Ukrainie.
Pomagajmy Ukrainie, jesteśmy z Ukraińcami. Proszę państwa, nie zapominajmy o tym, o tej ciężkiej sytuacji. Bądźmy razem z Ukraińcami, a Ukraino, trzymaj się po prostu, walcz, nie poddawaj się. Musimy już kończyć dzisiaj. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki, to był program Sobota po 9. Do usłyszenia.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.